Witam Państwa serdecznie, witam mojego gościa, pan poseł Jan Dziedziczak, wiceminister spraw zagranicznych. Dzień dobry, panie ministrze.
Dzień dobry.
Zacznę dzisiaj bardzo przekornie. Nagroda była?
Była, oczywiście.
Duża?
No spora jak na dwa lata, to suma robi się duża, natomiast jeżeli przeliczymy to na miesiąc, to wychodzi bardzo mało.
No a dlaczego dostajecie takie duże nagrody? 200 milionów podobno w ciągu dwóch lat poszło na nagrody w całym rządzie, we wszystkich ministerstwach. Strasznie duża kwota.
Panie rektorze, no tak, taką decyzję podjęli kolejni premierzy. Raczej jest to związane z motywacją do pracy, wysokością zarobków wiceministrów i tyle. No ja na swoje nie narzekam. Zarobki, żeby od razu
nie
tutaj,
mówi pan, że nie starczy od razu, pierwszego, jak
od razu tutaj zaznaczam, że nie, bo wiem, ile w Polsce zarabiają ludzie i uważam, że zarobki są w porządku. Nie są za duże, nie są za małe.
Może te nagrody są za duże. Nic tak ludzi nie rozjusza, jak wieści o tym, ile się wydaje publicznych pieniędzy na różne przyjemności.
Panie redaktorze, możemy oczywiście całą naszą rozmowę poświęcić nagrodom, natomiast myślę, że tutaj pan premier Morawiecki, który jest ze świata biznesu, będzie pewnie chciał jakoś zreformować ten system. Już teraz słyszymy o likwidacji znacznej ilości wiceministrów, o zmniejszeniu administracji. To bardzo dobrze. Cieszę się, bo zresztą takie pojawiły się głosy wraz z przyjściem Mateusza Morawieckiego, że nastąpi takie biznesowe spojrzenie na zarządzanie państwem, taka profesjonalizacja menedżerska z najwyższej półki w tym zarządzaniu administracją. No zobaczymy, jak to wyjdzie. Ja jestem optymistą. Uważam, że państwu polskiemu to się wyłącznie przyda.
No ale to jest taki optymizm na zasadzie, że jestem optymistą, bo mogą mnie zredukować?
Najwyżej zredukują, jak uznają, że tak będzie lepiej, to zredukują. Ja jestem tu po to, żeby służyć państwu polskiemu jako minister, służyć też Polakom jako poseł. W tej chwili posłem jestem społecznie, nie pobieram uposażenia poselskiego.
Chwila, to wyjaśnijmy sobie to do końca. Poselskiej pensji pan nie dostaje?
Nie dostaje.
Ale diety pan dostaje?
Diety dostaje, jak każdy pracownik delegowany w jakąś podróż służbową.
I dostaje pan pensję z Ministerstwa Spraw Zagranicznych?
Dostaje pensję z Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Uposażenia poselskiego nie dostaje.
A z karty kredytowej pan korzysta?
Nie korzystam, nie mam nawet karty służbowej.
A w resorcie się korzysta? Tak obficie jak w MONie, czy...?
Nie, bez porównania mniej. Głównie jednak pracownicy resortu spraw zagranicznych za granicą, to znaczy ambasadorowie, dyplomaci, oni przede wszystkim się tym zajmują. Ja także, ale to jest nie wiem, jeden służbowy obiad w miesiącu.
A to trzeba mieć kartę? Nie można na
Nie, ja nie, 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 gotówką ja nie korzystam, zapłacić. Nie korzystam, to płacę gotówką.
Nie, pytam o to wszystko, panie ministrze, nie żeby się tutaj nad panem pastwić, tylko no, jest to słynne biblijna maksyma, pycha kroczy przed upadkiem. I czy PiS czasami nie popada właśnie w taką pychę, która upadkiem może zagrażać?
To jest bardzo dobrze zadane pytanie i należy je zadawać, bo to już jesteśmy po półmetku, jesteśmy już w drugiej połowie naszej kadencji. Sondaże są bardzo wysokie, Polacy są bardzo zadowoleni najwyraźniej z naszych rządów, co nas bardzo cieszy.
A wy wierzycie do końca w te sondaże?
Tak, wierzymy w te sondaże. Zawsze do nich podchodzimy z pokorą. Natomiast jeżeli któryś z kolei sondaż pokazuje Prawo i Sprawiedliwość na pierwszym miejscu, Prawo i Sprawiedliwość z wynikiem około 40, przekraczającym 40% poparcia, no to w socjologii liczy się tendencja, tak? Ona jednak wskazuje na to, że wynik jest dobry, że wynik jest lepszy niż w czasie przecież zwycięskich wyborów w 2015 roku. I to nas na pewno bardzo cieszy, ale zgadzam się z panem redaktorem i absolutnie powtarzam to tutaj publicznie. Pycha kroczy przed upadkiem. Znaczy, jeżeli będziemy robić jakieś żenujące błędy, to wszystkie te dobre rzeczy mogą być przez takie żenujące...
Pamięta pan Donalda Tuska, który mówił, że Platforma nie ma z kim przegrać.
Tak, dokładnie.
I co potem się pojawiło? Ośmiorniczki, teoretyczne państwo, kamieni kupa, czyli najogólniej i tylko idiota pracuje za 6 tysięcy i to ludzi rozjuszyło. Teraz słyszymy o waszych wielkich nagrodach, o wydawaniu pieniędzy z kart kredytowych i o traktowaniu resortów jako dojnej krowy, bo wymiany, teraz zmiany w spółkach Skarbu Państwa, właściwie nie wiadomo dlaczego, tylko poprzedni właśnie ludzie tak samo dobrze działali.
Panie rektorze, to też my popełniamy błędy, ale też to, co pan przedstawił, jest jednak mocno przesadzone. Tych patologii jest bez porównania mniej niż zarządów PO-PSL.
No ale wymienia się wszystkich ludzi w MONie. Polskiej Grupie Zbrojeniowej.
Przychodzi nowy minister i ma możliwość dobrania swoich współpracowników. Akurat
ale podobno był, tak było dobrze. Redaktorze, tacy świetni
fachowcy był zarząd byli. Pięcioosobowy, jest teraz zarząd jednoosobowy. To chyba dobra zmiana, chyba w dobrym kierunku.
No tak, czyli tak za Macierewicza była zła.
Nie, natomiast każdy minister, każdy szef w ogóle, który bierze odpowiedzialność za cały projekt, ma prawo że tak powiem, współpracować z tymi ludźmi, którzy mu odpowiadają.
Akurat a czemu pan, się prezes Orlenu zmienił?
Pan Jakub Skiba, czyli nowy szef Polskiej Grupy Zbrojeniowej, jednoosobowy zarząd, w przeciwieństwie do wieloosobowych w poprzednich latach, jest świetnym fachowcem, jest po Krajowej Szkole Administracji Publicznej, jest osobą, która zresztą przeszła z innej spółki, z Wytwórni Papierów Wartościowych, więc to jakby nie chodziło tutaj o jego indywidualne korzyści, tylko po prostu o sprawę i o projekt.
No ale wiadomo, że iluś ludzi za sobą też wziął, jak zawsze się bierze, iluś współpracowników. Orlen, kolejny przykład. Minister, dawny minister Jasiński, czemu właściwie został zmieniony? Jak był taki świetny, takie świetne zyski Orlen wypracowywał?
Rzeczywiście wypracowywał zyski, bo obiektywnie patrząc na papierze konkret, no to te zyski były bardzo wysokie. Były firma, która nie zawsze przynosiła tutaj korzyści, takie przynajmniej, jakie od tak dużej zbiórki, firmy o tak dużym kapitale powinna przynosić. Tu przyniosła rewelacyjne. Nawet najwięksi przeciwnicy naszych rządów przyznawali, że zyski są ogromne.
I w nagrodę pogoniono prezesa.
I teraz przychodzi prezes, który ma tutaj dynamiki nadać, który sprowadził wielkie zmiany w jego poprzedniej spółce, w Enerdze. I liczymy na to, że będzie on przeprowadzał fuzję Orlenu z Lotosem, że dwa wielkie koncerny naftowe państwowe nie będą ze sobą konkurować, tylko będą ze sobą współpracować.
Okej. Zwykły Kowalski to rozumie trochę tak, że nowa frakcja doszła do władzy i wymienia wszystkich ludzi z tej starej frakcji na nowych, na swoich.
Nie, tak nie jest i to mam nadzieję, że nie wszyscy w ten sposób na to patrzą. To jest projekt do zrobienia i po prostu pan prezes Obajtek połączy te dwie firmy, no bo po prostu okazał się znakomitym menedżerem.
Jasiński tego nie umie.
Z tego co wiem, to prezes Jasiński po prostu udał się na emeryturę.
Zasłużoną jak najbardziej. A historia z ustawą o IPN i Polskie Obozy Zagłady, ona rzeczywiście została zamrożona?
Nie, ustawa obowiązuje, już mamy pierwszą sprawę na podstawie tej ustawy.
A jaką?
W Argentynie walczymy o dobre imię Polski, więc ustawa jak najbardziej obowiązuje i w tej chwili czekamy na werdykt Trybunału Konstytucyjnego, który pomoże nam wszystkim jeszcze w interpretacji tej ustawy. Natomiast na stan dzisiejszy ustawa jak najbardziej obowiązuje i pracuje na rzecz obrony dobrego imienia Polski.
To kiedy tego izraelskiego szefa opozycji będziecie ścigać?
Na razie po dniu obowiązywania ustawy jeszcze się nie wypowiedział, więc...
O 6 rano nikt jeszcze do niego nie zapukał? Bo to tak będzie chyba, tak? Że tu wjeżdżają
z parlamentarzystami
z państwa polskiego
jest,
i...
Jest trudniej. Poza tym, jeśli chodzi o Izrael, to my nie mamy umowy o ekstradycji, więc obawiam się, że akurat na tym przypadku to nie będzie obowiązywało, bo nie ma umowy ekstradycyjnej.
No ale tam się najwięcej złych rzeczy mówi o Polsce. I teraz co ta ustawa ma dać?
To nie jest tak, że się w tym kraju wcale tak nie jest. Myśmy to analizowali. W grupie trzech krajów, gdzie najwięcej tego typu, nazwijmy co w cudzysłowie, błędów się używa, są Stany Zjednoczone, Wielka Brytania i Niemcy. Wyobraźcie sobie państwo, że Niemcy są trzecim krajem, który się najczęściej, w cudzysłowie mówiąc, myli. Mówię tutaj przekornie w cudzysłowie, dlatego że ja nie wierzę, że ktoś jest w stanie, będąc członkiem narodu niemieckiego, będąc dziennikarzem, publicystą, pisarzem, mylić się i nie wiedzieć, kto był odpowiedzialny za drugą wojnę światową.
Hipotetycznie, załóżmy, że jutro, a niech będzie, że radio, Deutsche Welle mówi o polskich obozach zagłady, mówi to jutro, co się dzieje pojutrze.
Oczywiście używamy tutaj europejskich narzędzi prawnych i taka stacja jest ścigana.
Ale co będzie wydane? List gończy za dziennikarzem?
Będzie wytoczony proces, który będzie wspierany przez państwo polskie i stacja będzie musiała odpowiadać prawnie za swoje słowa, nieprawdziwe słowa, więc możemy przewidzieć...
Ale karny proces przed polskim sądem?
Tak.
Pewny.
Tak.
Czyli prokurator będzie tak, wzywał...
Oczywiście.
I to tak będzie działać.
Tak będzie działać. Pamiętajmy, że tutaj w Unii Europejskiej będzie to jeszcze łatwiejsze, bo będzie można uruchamiać procedurę europejską do tego.
Zaczekamy w takim razie, kto następny. Bardzo serdecznie dziękuję panu wiceminister spraw zagranicznych Jan Dziedziczak. Dziękuję bardzo.
Dziękuję uprzejmie.